Wrocławianom bardzo dobrze znane są dwie rzeźby, które stoją przy placu Jana Pawła II. Ta grupa rzeźb nosi tytuł Walka i zwycięstwo, a ich autorem jest Ernst Zeger. Otóż proszę Państwa, Ernst Zeger urodził się w 1865 roku w Nowej Rudzie, a zmarł w roku 1939 w Berlinie. Ten niemiecki rzeźbiarz kończył gimnazjum w Nysie, a później ukształcił się we Wrocławskiej Szkole Sztuki. Studiował także w Paryżu. Od 1894 roku mieszkał w Berlinie. Niektórzy twierdzą, że Zeger, gdy przystąpił do pracy nad Walką i zwycięstwem, miał w swoim umyśle obraz Herkulesa. Starożytny mit o Herkulesie opowiada m.in. o tym, że gdy doskwierał mu żar słoneczny, potrafił wypuścić strzałę w stronę słońca, a te zmniejszało wtedy wydzielanie cieplnej energii. Herkules więc potrafił panować nad naturą. Bardzo ciepło i serdecznie witam wszystkich Państwa na kolejnym wieczorze z Biblią w ręku. Dziś będziemy mówić sobie o cudach, których Jezus dokonywał nad naturą. Powiedzieliśmy kiedyś, że egzegeci zazwyczaj wyróżniają cztery rodzaje cudów Jezusa. Uzdrowienia, wskrzeszenia, egzorcyzmy i właśnie cuda nad naturą. Dziś zatrzymamy się nad tą ostatnią grupą cudów i spróbujemy najpierw nakreślić takie judaistyczne tło, a później także grecko-rzymskie tło cudów nad naturą, by na tym właśnie tle przedstawić nowość tego rodzaju cudów w wykonaniu Jezusa. Otóż proszę Państwa, takie cuda nad naturą znajdują swój pierwowzór na kartach Starego Testamentu, a także w literaturze judaistycznej. W Starym Testamencie przede wszystkim związane są one z wydarzeniami towarzyszącymi wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej. I właśnie dlatego opisane są głównie na kartach Księgi Wyjścia, gdyż to ta właśnie księga, Exodus, Księga Wyjścia, opowiada o tym, jak Izraelici opuścili kraj, który ich niewolił, Egipt, i wędrowali do Kanaanu, do ziemi obiecanej niegdyś przez Boga Abrahamowi i jego potomkom. Kiedy Faraon uniemożliwił Mojżeszowi spełnienie misji zleconej mu przez Boga, a więc wyprowadzenie Izraelitów z niewoli w Egipcie, wówczas sam Bóg obdarzył Mojżesza mocą cudotwórczą. Ta objawiała się najpierw w tak zwanych plagach egipskich. Później, gdy Izraelici opuścili już Egipt, ujawniła się ta cudotwórcza moc, którą Bóg obdarzył Mojżesza w przejściu przez Morze Czerwone. Dalej, podczas 40-letniej wędrówki przez pustynię, wiele razy Mojżesz korzystał z tej władzy, której mu udzielił Bóg, władzy dokonywania cudów nad naturą. Wspomnijmy dla przykładu motyw wyprowadzenia wody ze skały. Wspomnijmy także dostarczanie żywności w postaci manny, tajemniczej rośliny, i przepiórek, którymi żywili się Izraelici na pustyni. To właśnie za sprawą interwencji Mojżesza Bóg udzielał im tego pokarmu. I te tradycje zapisane na kartach Księgi Wyjścia ożywają później w innych księgach Starego Testamentu. Dla przykładu czytamy o Eliaszu, który potrafił rozmnożyć mąkę i oliwę, gdy w kraju panował głód. Widzimy także echo tych cudownych wydarzeń w Księdze Jozuego, kiedy Izraelici po 40-letniej wędrówce dochodzą już do Kanaanu. Tam właśnie, proszę Państwa, mamy motyw dla przykładu zdobycia Jerycha, kiedy to na dźwięk trąb i okrzyków wojennych mury miasta rozpadają się, Izraelici mogą wkroczyć do wewnątrz. Zresztą Izraelici weszli do ziemi obiecanej również dzięki cudownej interwencji Boga, kiedy to wody Jordanu się rozstąpiły, a Izraelici, jak mówi autor natchniony, suchą nogą weszli do ziemi obiecanej. W Starym Testamencie mamy jeszcze kilka takich cudów nad naturą. Dla przykładu Księga Daniela dostarcza opisów cudów ratujących ludzkie życie. ocalenie z jaskini lwów, czy też wybawienie z rozpalonego pieca. I we wszystkich tych opowiadaniach powraca przekonanie, że poprzez ujarzmienie, że poprzez podporządkowanie sobie elementów natury, Bóg ratuje ludzkie życie i w ten sposób realizuje swoje plany, plany wybawienia człowieka. Żaden z ludzi nie posiada sam z siebie mocy cudotwórczej. Tylko Bóg ją posiada i dlatego ta moc zostaje niekiedy udzielona przez Jahwe, wybranym przez Niego ludziom, ale to ostatecznie On sam, Bóg, jest tym, który dokonuje cudów. W pozabiblijnej tradycji judaistycznej mamy niewiele przykładów cudów dokonywanych nad naturą, a te związane są przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi. Dla przykładu opowiada się w Talmudzie, że niejaki rabin Nachdimon ben Gorion potrafił sprowadzić deszcz wtedy, gdy panowała susza. Relacja o działalności tego rabina ben Goriona związana jest z zapisaniem słów modlitwy w Talmudzie. Otóż rabin miał modlić się w takich oto słowach: jest Ci znane, Panie, i wiadome, że nie czynię tego na moją chwałę, ani dla wsławienia domu ojca mojego, lecz dla Twojej chwały, aby starczyło wody dla tych, którzy przyjdą na święta. I po tej modlitwie Bóg miał zesłać deszcz na ziemię i skończył się okres suszy. Także, proszę Państwa, Józef Flawiusz, żydowski historyk żyjący w I wieku, opowiada w swoim dziele zatytułowanym Starożytności żydowskie o karze, która miała spotkać plądrujących groby królewskie w Jerozolimie żołnierzy Heroda. Żołnierze Heroda włamali się do grobów królewskich, był taki zwyczaj, że w tych grobach znajdowały się różne kosztowności. Złodzieje chcieli wygrać te kosztowności i Flawiusz opowiada, że Bóg ukarał ich za ten występek. W swoim dziele mówi tak. Otóż Herod, który wydawał ogromne sumy i w samym królestwie i poza nim, słyszał już dawniej, że Hirkan, jego poprzednik na tronie królewskim, otworzył grób Dawida i zabrał stamtąd 3000 talentów srebra. Chcąc grobowiec dokładnie przeszukać, postanowił dotrzeć aż do trumien, gdzie spoczywały ciała Dawida i Salomona. Stracił jednak dwóch strażników, których, gdy wchodzili, miał ogarnąć ogień buchający z wnętrza. W ten właśnie sposób, proszę Państwa, z grobowców królewskich dobył się ogień, który zniszczył Herodowych żołnierzy pragnących zrabować królewskie groby. Tak właśnie ukazuje tę cudowną, nadprzyrodzoną interwencję Boga, który broni zmarłych królów.
Szliśmy do siebie, ty i ja, a drogi nasze wciąż mroczne były. Lecz znalazł się ktoś i pomógł nam się spotkać wśród zielonej naszej równiny. Wyszliśmy piękni dla siebie i tacy zadziwieni. Nasze serca gorące bić równo zaczęły, jakby same tylko były na ziemi. A przecież mogłem być przed Twoją erą, a przecież mogłaś być przed moją erą, a przecież mogłem być przed Twoją erą, a przecież mogłaś być przed moją erą. Zbiegliśmy razem, ty i ja, z gór ośnieżonych w ciepłą dolinę. Kto tak dobry był i pomógł nam się spotkać w tej oszalałej gęstwinie. Wyszliśmy nadzy dla siebie i tacy zadowoleni. zadziwieni. Nasze zegarki ślepe chodzić nagle zaczęły o jednej i tej samej godzinie. A przecież mogłem być przed twoją erą. A przecież mogłaś być przed moją erą. A przecież mogłem być przed twoją erą. A przecież mogłaś być przed moją erą.
Proszę Państwa, cuda nad naturą mają swój pierwowzór także na kartach literatury starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu. Otóż literatura grecka dostarcza nam kilku narracji, które mogą być uznane za spokrewnione, na przykład z opisem cudu dokonanego przez Jezusa w Kanie Galilejskiej. Inne cuda związane są z siłami natury, z wiatrem, ze sztormami, z żarem słońca. Okiełznanie tych sił było przywilejem boskich mężów, posiadających taką cudotwórczą moc. Dla przykładu, grecki pisarz Ateneusz poświadcza, że cud przemiany wody w wino, a więc pokrewny temu, który został opisany na kartach Ewangelii Jana, cud przemiany wody w wino dokonuje się każdego roku w źródłach świątyni Dionizosa, boga wina. Przy okazji takich festiwali dionizyjskich raz w roku zamiast wody źródła w tej świątyni miały tryskać winem. O cudzie podobnej natury opowiada Teopompus z Chios, inny grecki pisarz. Teopompus z Chios twierdzi, że przy okazji tych dionizyjskich świąt pewni mieszkańcy Olimpii zamknęli i zapieczętowali 3 puste kotły, ale po ich otwarciu okazało się, że są wypełnione winem. Inne relacje dotyczące poczynań takich mitycznych bogów greckich ukazują ich władzę nad siłami natury. Ta władza przejawia się zwłaszcza nad wiatrem. Otóż starożytni Grecy wierzyli, że bogowie mogli mieć władzę nad wiatrem i z tego powodu, dla przykładu, Posejdon, bóg mórz, z powodzeniem mógł utrzymywać się na powierzchni wody, sterując wiatrami. Również na kartach literatury rzymskiej mamy wzmiankę o pewnym cudzie dokonanym przez Pompejusza. Otóż Cyceron opowiada, że Pompejuszowi poddawali się nie tylko jego wrogowie, ale nawet wiatry i burze były mu posłuszne. Tak twierdzi Cyceron. Władzę nad wiatrami miał podobno także Empedokles. Pewnego razu, gdy z gór Agrygentu wiał taki niezdrowy, silny wiatr, który potrafił według tego pisarza powodować nawet niepłodność u kobiet, to Empedokles potrafił go powstrzymać. Takie, proszę Państwa, drobne kamyczki, mozaiki całego świata, cudów nad naturą znajdujemy na kartach starożytnej literatury greckiej, rzymskiej, a wcześniej wspomnianej także literatury hebrajskiej, judaistycznej. Na takim oto tle pojawia się Jezus, który również dokonuje cudów nad naturą. Otóż, proszę Państwa, Ewangelie zapisały kilka cudów nad naturą dokonanych przez Jezusa. Wiele z nich łączy tak zwany motyw jeziora. Bardzo wiele cudów dokonanych przez Jezusa nad naturą związanych jest z jeziorem. Dla przykładu kroczenie po wodzie, cudowny połów ryb, uciszenie burzy, znalezienie monety w pyszczku ryby. Inne wynikają z miłosierdzia Jezusa, który lituje się nad ludźmi w potrzebie, na przykład nakarmienie głodnych chlebem na pustkowiu, albo właśnie wspomniana już dzisiaj przemiana wody w wino. My, proszę Państwa, zatrzymamy się nad jednym dzisiaj cudem dokonanym nad naturą, a mianowicie nad cudownym rozmnożeniem chleba. Trzeba nam wiedzieć, proszę Państwa, że we wszystkich Ewangeliach znajdujemy aż 6 opowiadań o cudownym rozmnożeniu chleba. 2 opowiadania zapisane są przez Mateusza, 2 przez Marka, 1 przez Łukasza i 1 przez Jana. Badacze twierdzą, że tych 6 opowiadań, proszę Państwa, relacjonuje 2 historyczne wydarzenia. Jezus dwukrotnie miał rozmnożyć chleb na pustyni. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zatrzymali się nad krótkim opowiadaniem zapisanym w Ewangelii Marka w 8 rozdziale. Już od początku tego rozdziału, od 1 wiersza, czytamy tam tak. W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z nim, z Jezusem, i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego tłumu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebów? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy te 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali i rozdali tłumowi. Mieli też 2 rybek. Nad nimi również odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś tych, którzy jedli, około 4000 ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Proszę Państwa, rozpocznijmy interpretację tego opowiadania może właśnie od ostatniego zdania. Jezus znajduje się w okolicach Dalmanuty, a więc znajduje się na terenach pogańskich. Jezus znajduje się na terytorium zamieszkiwanym głównie przez pogan, a nie przez Żydów. Wydarzenie miało bowiem miejsce na wschodnim brzegu Jeziora Galilejskiego. Jezusowi, jak to zwykle u Marka, towarzyszą wielkie tłumy. Marek bowiem, ewangelista Marek, bardzo chętnie podkreśla motyw, który nazwaliśmy kiedyś magnetyzmem Jezusa, siłą przyciągania Jezusa. Gdzie pojawia się Jezus, tam natychmiast pojawiają się wielkie tłumy. Dlaczego Jezus dokonuje cudu rozmnożenia chleba? Ewangelista podkreśla motyw miłosierdzia. Jezus mówi: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie. Żal mi tego ludu. Jezus lituje się nad ludźmi, którzy są w potrzebie. W ten sposób uwypuklony zostaje ten motyw miłosierdzia ze strony Jezusa. Ciekawy jest również motyw 3 dni. Otóż Jezus twierdzi: już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Niektórzy z egzegetów, proszę Państwa, twierdzą, że ten motyw 3 dni jest wyrazem tak zwanych tendencji popaschalnych. Co to znaczy? To znaczy, kiedy Jezus wszedł w swoją paschę, męka, śmierć i zmartwychwstanie, to po 3 dniach zmartwychwstał. Niektórzy więc egzegeci twierdzą, że nie wiemy dokładnie, jak długo te tłumy trwały przy Jezusie, słuchając Jego nauczania na pustyni, ale ponieważ Jezus 3 dnia zmartwychwstał, to już po zmartwychwstaniu, opisując cud rozmnożenia chleba, ewangelista świadomie nawiązuje do tego motywu 3 dni. W ten sposób to rozmnożenie chleba na pustyni miałoby w pewnym sensie zapowiadać zmartwychwstanie. A mianowicie, jak po 3 dniach głodujący tłum został nasycony, wybawiony, ocalony dzięki interwencji Boga, tak samo po 3 dniach, kiedy Jezus spoczywa w grobie, zostanie on wskrzeszony, wybawiony, ocalony dzięki interwencji Boga i jego zmartwychwstanie w konsekwencji jest zapowiedzią zmartwychwstania każdego, kto w niego uwierzy. Warto również zwrócić uwagę na taką, powiedziałbym, nieco symboliczną interpretację głodu tych, którzy trwali przy Jezusie. Niektórzy egzegeci interpretują ten głód tłumów nie tylko w aspekcie fizycznym, ale mówią, iż chodzi o głód nauki Jezusa. Jest to tak zwany głód mesjański. Rzeczywiście ci, którzy słuchali Jezusa, byli spragnieni Jego nauki, byli głodni Jego nauki i dlatego byli w stanie pokonywać nawet ten fizyczny głód, aby tylko usłyszeć mesjańskie nauczanie Jezusa. Jezus rozpoczyna dialog z uczniami, tak jakby w pewnym sensie wystawiając ich na próbę. Zachęca do tego, by sami nakarmili te tłumy. Uczniowie jednak nie wiedzą, jak to uczynić i w związku z tym Jezus zadaje pytanie, ile macie chlebów? Odpowiedź 7 ma znaczenie symboliczne. Otóż 7 jest cyfrą o uniwersalnym znaczeniu. Jest cyfrą łączoną w tradycji judaistycznej ze sferą boskości. Wskazuje na pełnię, wskazuje na uniwersalizm. Sam cud przebiega niedostrzeżenie dla oczu świadków. Jest to bardzo częsty motyw pojawiający się w narracjach o cudach dokonywanych nad naturą. Otóż uczniowie pełnią rolę takich pośredników pomiędzy Jezusem, cudotwórcą, a tłumami. Kiedy Jezus odmówił dziękczynienie nad tymi 7 chlebami, uczniowie rozdają je tłumowi. I te 7 chlebów oznacza, proszę Państwa, pełnię, oznacza uniwersalizm, ale niektórzy bibliści wskazują także na 7 przykazań, jakie Noe otrzymał od Boga. Otóż, kiedy kończy się potop, kiedy Noe i jego rodzina są ocaleni, Bóg zawiera przymierze z Noem, tak zwane przymierze noachickie. I wtedy Bóg przekazuje 7 przykazań Noemu, a te 7 przykazań obowiązywać ma całą ludzkość. Noe bowiem nie jest Żydem. Wtedy naród wybrany jeszcze nie istniał. Naród wybrany bierze swój początek od Abrahama. Dlatego przymierze zawarte pomiędzy Bogiem a Noem obowiązuje całą ludzkość. Tak więc ta liczba 7 może wskazywać, proszę Państwa, na całą ludzkość, na wszystkich, którzy żyją na ziemi. No, they won't be naming no buildings after me. They go down, dilapidated. No, you won't be naming no buildings after me. My name will be misstated, surely. Yeah. Jezus dziękuje Bogu, odmawia modlitwę dziękczynienia. Tak właśnie ewangelista Marek zauważa. Posługuje się tutaj greckim słowem eucharistein. Bardzo jasne wskazanie, odesłanie do Eucharystii. Eucharystia bowiem to dziękczynienie. Tak więc to słowo eucharistezas dokładnie wskazuje na środowisko, proszę Państwa, niezwiązane z judaizmem. Żydzi bowiem nie odmawiali nad pokarmem modlitwy dziękczynnej, ale błogosławili Boga. Mówili na przykład: błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino. Ta modlitwa żydowska, która dostała się do kanonu mszy świętej, jest to modlitwa błogosławienia Boga. Natomiast poganie dziękowali Bogom za pokarmę. Jezus więc tutaj nawiązuje do pogańskich zwyczajów. Marek zupełnie świadomie używa w tym miejscu słowa dziękować, a nie błogosławić. I proszę Państwa, kontynuując takie symboliczne spojrzenie na tę narrację, na to opowiadanie o rozmnożeniu chleba, zauważmy znowu, że znaleziono 7 koszów ułomków. Znowu 7 wskazuje na pełnię i na uniwersalizm zbawienia. Co jeszcze ciekawe, tych, którzy się nasycili, było 4000. I znów, proszę Państwa, w symbolicznej interpretacji wielu egzegetów podkreśla, że ta cyfra 4 wskazuje na 4 strony świata, a więc na cały świat. I warto zwrócić uwagę, proszę Państwa, na jeszcze jeden moment, na jeszcze jeden fragment, a dokładnie jeden termin używany tutaj przez Marka. Otóż greckie słowo kofinos oznacza, proszę Państwa, kosz, w którym Żydzi nosili chleb. Marek natomiast zupełnie świadomie używa tutaj innego słowa, słowa spyris. Spyris to również kosz, ale używany na terenach pogańskich. Widzimy więc, proszę Państwa, kilka bardzo charakterystycznych i pieczołowitych zabiegów ewangelisty o to, aby ukazać, że Jezus dokonuje tego cudu na terenach pogańskich wobec pogan. I proszę Państwa, w Ewangelii Marka znajduje się jeszcze jedno opowiadanie o rozmnożeniu chleba. Wspomnieliśmy o tym, że są na kartach Ewangelii Marka 2 takie opowiadania. Zostało ono zapisane w 6 rozdziale od 32 wiersza. Posłuchajmy go, ale posłuchajmy z takim nastawieniem, aby dostrzec różnicę pomiędzy tymi dwoma opowiadaniami o rozmnożeniu chleba. Pomiędzy tym, które przed chwilą omówiliśmy, a tym, którego wysłuchamy w tej chwili. Otóż w 6 rozdziale od 32 wiersza ewangelista Marek notuje: odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce jest puste, a pora już późna, odpraw ich, niech idą do okolicznych osiedli i wsi i kupią sobie coś do jedzenia. Lecz on im odpowiedział: wydajcie im jeść. Rzekli mu: mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby dać im jeść? On ich spytał: ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się gromada przy gromadzie, po 100 i po 50. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze 12 pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb, a tych, którzy jedli, było 5000 mężczyzn. Otóż, proszę Państwa, trzeba nam zauważyć pierwszą różnicę w lokalizacji obydwu wydarzeń. Ten fragment, który przeczytaliśmy Obecnie zlokalizowany jest przez Marka na terenach typowo żydowskich, na terenach Izraela. Opowiadanie w 8 rozdziale mówi o tym, że Jezus znajduje się na terenach pogańskich. Ilość ludzi, którzy się nasycili. W 6 rozdziale mowa jest o 5000. Ta cyfra 5 dla Żydów jest oczywiście symboliczna i odsyła do pięcioksięgu. Tak więc 5000 wskazuje na pięcioksiąg, a więc na środowisko typowo żydowskie. Natomiast 4000 w 8 rozdziale wskazuje na 4 strony świata, a więc na wszystkich ludzi. Dalej ilość chlebów. W 6 rozdziale tych chlebów jest 5. Znowu Marek odsyła do pięcioksięgu, a więc do środowiska typowo żydowskiego. Natomiast w 8 rozdziale 7 chlebów. Wspomnieliśmy już, że ta liczba 7 jest uniwersalna i wskazuje na pełnię, a więc na wszystkich ludzi. Dalej, w 6 rozdziale Jezus nie odmawia dziękczynienia zwyczajem pogańskim, jak w rozdziale 8, ale odmawia błogosławieństwo, typowo żydowską modlitwę. Znów widać, że bardzo konkretnie Marek odsyła do środowiska judaistycznego, żydowskiego. Sama liczba koszy. W 8 rozdziale jest ich 7, natomiast w 6 rozdziale, wtedy gdy jesteśmy na terenach żydowskich, tych koszy jest 12. I znów wydaje się, że zupełnie świadomie ewangelista odsyła nas do 12 pokoleń Izraela. Gdy bowiem Żyd myślał 12, natychmiast przychodziło mu na myśl 12 pokoleń Izraela. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnia wspomniana różnica to termin dotyczący koszy. W 6 rozdziale mamy typowo hebrajski kosz, po grecku nazywany kofinos, natomiast w 8 rozdziale wspomniany już spyris, czyli kosz, w którym poganie zwykli nosić chleb i inne produkty żywnościowe. Znajdują się, proszę Państwa, u Marka 2 opowiadania o rozmnożeniu chleba. Pierwsze w 6 rozdziale na terenach typowo żydowskich zostało dokonane to rozmnożenie chleba wobec Żydów. I cała masa szczegółów w tym opowiadaniu wskazuje na środowisko żydowskie. Drugie opowiadanie na terenach pogańskich. Rozmnożenie chleba zostało dokonane wobec pogan. I w ten sposób Marek wskazuje, proszę Państwa, że Boże dary, zbawcze dary przeznaczone są najpierw dla Izraela w 6 rozdziale, ale później także dla wszystkich. Jezus przyszedł nie tylko do Izraelitów, choć najpierw do nich, ale przyszedł także do pogan. Także dar zbawienia może być okazany każdemu, kto uwierzy w to, czego dokonał Jezus. Właśnie dlatego, proszę Państwa, w Ewangelii Marka, a później także w Ewangelii Mateusza znajdują się 2 opowiadania o rozmnożeniu chleba. Jedno wobec Żydów, drugie wobec pogan. Kończąc, proszę Państwa, nasze pochylenie się nad tym zaledwie jednym cudem, nad naturą dokonanym przez Jezusa, chciałbym zwrócić uwagę na Jego żywotną wartość również dzisiaj dla naszego życia. Omawiając je, nie sięgnąłem po pewien ciąg czasowników, terminów, których używa Marek, po to, aby właśnie teraz, w podsumowaniu naszej audycji, ukazać, jak bardzo misternie Marek to opowiadanie konstruuje, aby wskazać, iż nakarmienie chlebem na pustyni jest zapowiedzią Eucharystii. Otóż proszę Państwa, w jednym zdaniu ewangelista Marek używa 4 czasowników w bardzo określonej kolejności. Mówi bowiem Marek, iż Jezus wziął chleby, dzięki czynił, połamał je i dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Wziął, dzięki czynił, połamał i dawał. Dokładnie ten sam ciąg czasowników, w takiej samej kolejności, w takiej samej sekwencji znajduje się później w opisie ustanowienia Eucharystii. Jezus wziął, dzięki czynił, połamał i dawał. Nie trzeba mieć więc wątpliwości, że Ewangelista Marek ukazuje cudowne rozmnożenie chleba na pustyni jako zapowiedź Eucharystii, a do tej wszyscy jesteśmy zaproszeni. Ze swojej strony zapraszam na kolejny wieczór z Biblią w ręku już za tydzień o tej samej porze. Ksiądz Mariusz Rosik.